Jak miałam 13 lat, w szkole mieliśmy mecz i na tym meczu zostałam uderzona piłką w nogę. I nagle upadłam i musieli mnie ściągnąć z tego boiska. I to była najgorsza chwila mojego życia, bo ja bardzo obsesyjnie od dziecka uprawiałam sport. I od tego czasu zaczęłam utykać na tą nogę. Zaczęła mnie boleć, pojawił się siniak, siniak zszedł, ale do lekarza nie chciałam pójść, bo kiedyś to przejdzie. No, nie jeden raz byłam gdzieś uderzona czy się przewróciłam. Ale po 4 miesiącach nie przestało to boleć. Zrobiono mi rentgen i się okazało, że przyszliśmy za 5 do 12, bo tam kość już była tak bardzo zgniła, że po prostu by się złamała, gdziekolwiek bym szła. No to tego samego dnia jeszcze trafiłam do szpitala, pobrano mi biopsję. Okazało się, że miałam mięsak Ewinga, raka kości, który nie powinien być tykany. Zostałam zawieziona na chemioterapię i pamiętam, jak ta taka bezduszność tych lekarzy, tego personelu. Byłam tylko dzieckiem, miałam 13 lat, nie wiedziałam, co się w ogóle dzieje, byłam wyrwana z tego świata. Noga niestety była w tragicznym stanie, bo wdała się infekcja, zaczęło się tam wszystko lać i w pewnym momencie zaczęli mi coś mówić o amputacji. I to była ta chwila, że ja nie wiedziałam, co to jest w ogóle, no gdzie. Będziesz miała inną nogę, ale to będzie dalej gdzieś tam twoja noga. Chodziło mojej rodzice wtedy o protezę. To była straszna chwila, jak musieli mi to przekazać. Niemniej jednak na korytarzu dorwała nas moja lekarka, która dopiero co skończyła studia, jeszcze nie była zepsuta. Powiedziała, że jest w Polsce lekarz, który operował za granicami, uczył się wszczepiania endoprotez. W Polsce tego jeszcze nie było, więc moi rodzice od razu tego samego dnia odezwali się do tego lekarza, jechaliśmy na badania. Jeden był argument, że muszę zaprzestać chemioterapii przyjmować, ponieważ moje ciało doznałoby zbyt dużego wycieńczenia, żeby poddać się operacji. I pamiętam, jak moi rodzice musieli jechać podpisać zakończenie całego leczenia, ale jak to podpisali, to była najgorsza chwila w ich życiu, ponieważ musieli podjąć decyzję. Jeżeli zaprzestaniemy chemioterapii, to nasze dziecko w ciągu kilku miesięcy umrze, bo dostanie takiego szoku organizm od takiego nagłego odstawienia, że tego nie przeżyje. A nagle jest drugi lekarz, który mówi, że tylko ta operacja potrafi rozwiązać te wszystkie problemy. Na sam dzień operacji się obudziłam, było pełno lekarzy, pełno kamer. Podniesiono moją nogę, żeby pokazać, że pierwsza w Polsce szczepienie endoprotezy udała się i przekręcono mi tą nogę do kamery i się wykruszył cement w udzie. I zaczęła się cała tragedia. Wdała się ponowna infekcja, rana zaczęła się otwierać, nie mogłam już chodzić, zabroniono mi kontaktu z innymi lekarzami, zabroniono mi kontaktu w mediach. Jak otworzyłam się w domu pierwszy raz rana, no to widzisz to, jak po prostu mięso ci rozrywa. Widziałam tą całą endoprotezę na wierzch, to była straszne. Nie da się tego wytłumaczyć, nie mogę ci powiedzieć, jak by cię odcierano ze skóry, zwłaszcza jak jesteś gdzieś tam dzieckiem. Musiałam mieć przeszczep kolejnej endoprotezy i moi rodzice musieli ponownie zebrać fundusze. I to zrujnowało naszą rodzinę całą pod kątem finansowym, każdym. Moje rodzeństwo nigdy nie wypomniało mi chwili, gdzie przeze mnie nie mieli swoich rodziców, bo nie było czasu. Ja mam 4 lata młodszą siostrę i 4 lata starszego brata, więc moi rodzice zbierając te pieniądze, pamiętam, jak nie było w domu co jeść, bo nie było. Zima, kiedy przesiedzieliśmy w kurtkach, w czapkach, ale codziennie wyciągaliśmy gry i graliśmy razem. Po prostu ten Chińczyk, który tak się wpoił. I codziennie moja mama kroiła ziemniaki i robiła frytki na obiad. Pamiętam, najcudowniejsze jedzenie, jakie mogło być. Ja byłam wyrwana ze szkoły, gdzie moje koleżanki przychodziły czasami na początku mnie odwiedzić. Przychodziły w sukienkach, przychodziły gdzieś w jakichś spódniczkach, opowiadały o swoich randkach. Przecież byłam nastolatką i w pewnym momencie prosiłam moich rodziców, żeby zakończyć ten etap i ja już nie przyjmuję nikogo, bo to... I wtedy się odcięłam od całego świata. Pamiętam, jak byłam w izolatce i mogłam sobie chodzić po korytarzu, a obok, za ścianą z szyby, była dziewczyna, której się udało, którą dopilnowano, która przeszła wszystko super i było takie déjà vu, mówię, kurde, kiedyś byłam na jej miejscu. Widziałam tych rodziców, którzy się tam cieszą, a moi gdzieś tam... Pierwszy raz od kilku lat się wzruszyłam. Po jakimś czasie mówię, kurde, siedzę już w tym pokoju u moich rodziców znowu z tą rozwaloną nogą, już mnie tam w tym życiu nic ciekawego nie czeka. I powstał wtedy Facebook. Słowa do słowa zaczęliśmy ze sobą pisać. Się okazało, że jest marynarzem, wyjechał w morze. Codziennie pisaliśmy, dzwoniliśmy do siebie przez 3 miesiące. Ja z tą rozwaloną nogą bałam się jemu powiedzieć w ogóle, co się dzieje, jak moja noga wygląda. Tak, i przyszła chwila, gdzie on wrócił z morza i tego samego dnia chciał do mnie przyjechać do pracy. Otworzyłam te drzwi, wiem, kurde, wszystko wyjdzie na ja, jaka ja jestem. Ale pamiętam, jak przybiegł do mnie, od razu mnie uściskał, wycałował. On wiedział, bo przecież każdy każdego gdzieś tam się dowiaduje. Mieliśmy też wspólnych znajomych. Ale nie znam tej mojej historii takiej od tej najgorszej, brudnej, bolesnej strony.
O, ja cię kręcę, dobre pytanie. Nie zwróciłem się na takie pytania. Waleczna, wytrwała. No, to taka waleczna, wytrwała, ale mnie zaskoczyłaś z tym pytaniem. Dobre to jest pytanie. Jest to osoba, która przeszła bardzo dużo w życiu swoim. I to ją w sumie definiuje. Czasami upartość, ale upartość w tym dobrym kierunku. Taka jest moja żona. Bo ja patrzę na tę sytuację z nadzieją, że zamkniemy jakiś etap, który był nie do zamknięcia, nie do rozwiązania. Wejdziemy w nowy etap, w którym to będzie przyjmowało formę możliwości rozwoju i tak naprawdę rozwiązania problemów zdrowotnych. Tutaj amputacja była, przynajmniej z mojego punktu widzenia, dla nas to była taka nowa rzecz, którą jesteśmy w stanie ogarnąć i której jesteśmy w stanie coś wygrać. Finalnie trzeba było podjąć decyzję już taką zerynkową, że to już jest koniec pływania i trzeba zostać tutaj, osiąść na lądzie i zająć się tutaj i domem, i rodziną. Karinka kiedyś nam wymyśliła, że będziemy mieć psa. Ja jak jeszcze wtedy jeszcze pływałem, to powiedziałem ok, ale musi być wyszkolony i tak zapaliśmy bakcyla. A jak zapaliśmy w to bakcyla, to tak się wkręciliśmy, że zostaliśmy trenerami psów.
Jest bardzo odważna. Jest bardzo wytrzymała, że ona zrobi wszystko dla mnie i dla mojego taty. Pokądś byłam szczęśliwa, że już nie będzie tych problemów i że już nie będzie tych rozstań za dużych. A pokądś miałam w sobie smutek, taką trochę złość. Dlatego, że znowu się rozstajemy. Bo wiesz, no, zawsze było tak, że się rozstajemy na kilka miesięcy, później znowu przychodzi, później po roku znowu odchodzi. I tak było cały czas. Przez 10 lat. No zawsze sobie jak siadamy, na przykład puszczamy jakiegoś psa na sofę i puszczamy jakiś film, to wtedy jest coś najlepiej. Mamy chwilę luzu. Na pewno chciałabym z nią wyjechać gdzieś. I to jest jedno takie małe marzenie.
Tutaj mam mamę z nogą, o którą walczyłam przez 30 lat, ale co to jest za życie? Wiadomo, że dla dziecka jest najważniejsza miłość, ale chcesz dać coś więcej. Dziecko nie powinno przeżywać takich rzeczy, że widzi mamę walczącą na upór w tym, co już się nie da. Po prostu. Mój lekarz zaproponował mi po prostu amputację.
5 grudnia. 44 lata. W prezencie od życia dostałam 40. operację. I tą jedną. Ostateczną. Zaczynam całkiem nowe życie. Równe 30 lat walki o to, by nie stracić tego, co mi zabrano. Ale jeśli znajdziemy się w sytuacji, której nie możemy zmienić, musimy się do niej dostosować. Jeśli mamy powód do życia, to idziemy w to. Dziś mam wstać i próbować chodzić. Wczoraj mnie to rozwaliło, ale dziś muszę znów próbować. Po fizjo, zmiana opatrunku, usunięcie drenażu. Czekam na Laurkę i Piotra. Dziś żabcia pierwszy raz zobaczy na własne oczka, jak to wygląda. Denerwuję się bardzo, ale ufam sobie jako matce, że dobrze ją przygotowałam. Życzę Wam wszystkim zdrówka i tego, byście zawsze w sobie mieli ogrom sił i chęci do życia.
Amputacja nie jest najgorszą rzeczą na świecie. To jest otwarcie na nowe, po prostu. Ale jak gdzieś zawsze chciałam żyć, zawsze byłam radosna, bo tak moi rodzice mnie wychowali, że chcieli po prostu, chcieli żyć. Jak się obudziłam po tych wszystkich znieczuleniach, po tej narkozie, wiedziałam, że nie mam. Czułam się super. I kurde, nie boli, nie boli. Nieważne, że nie masz, nie boli. Masz ten kawałek nogi, możliwie do którego nigdy nie chciałaś, ale jest okej. Nagraliśmy też taką pamiątkę, i by pokazać ludziom, że to nie jest zła rzecz, że wstaniesz po tej operacji. A, tu.
Do widzenia, dziękuję. Może jadę do domu.
Zaopatrzona, jabłuszka,
kule, bryczka.
Szliśmy z Laurką te pierwsze kroki i było super. I to jeszcze było w mojej urodziny. Przed świętami. Taki mój mąż wyszedł do spa na amputację. I po 5 dniach wypuszczono mnie do domu. I w ten dzień, jak przyjechałam, już zaczęłam trenować z psami. Jeszcze tak, od razu. Od razu do pracy. Więc bardzo fajnie. Rana się fajnie goiła. Wszystko super. Teraz też jest super. Jestem przygotowywana do protezy.
9 grudnia. Jadę do domu. 5 dni po operacji. Pierwsza noc i dzisiejsze południe bardzo dobrze. Nie wzięłam ani jednej tabletki przeciwbólowej. Gdy leżę lub stoję, nic mnie nie boli. Dopada mnie okrutnie wtedy, kiedy siadam na krześle. Nie bolało mnie w aucie, nie boli na sofie, ale krzesła. To koszmar. Nie biorę wtedy żadnych tapsów, bo wiem, że to minie, jak wstanę, więc bez sensu, by było katować żołądek. Nie wstydzę się już przed ludźmi, wręcz przeciwnie. Po 30 latach dopiero dziś czuję dumę z samej siebie. Podjęłam najważniejszą i nieodwracalną decyzję w swoim życiu i była to jedna z najlepszych, które mogłam podjąć. Dziękuję sobie.
Ludzie bardzo często wyzywali mnie od jakiejś kaleki. Jak szłam z Piotrem, to otwórzcie drzwi, bo idzie kulawa. Czy te popychania na dworcach. Ludzie są naprawdę niedouczeni, gdzieś można powiedzieć chamscy względem człowieka, który przeszedł jakąś historię, bo oni nie patrzą na to, co człowiek musiał przejść, tylko patrzą na to, że jesteś inna po prostu. Ale ja nie zarażam. Amputacją się nie da zarazić. Rakiem się nie da zarazić. Więc dlatego bardzo mocno w swoim świecie, w swoich mediach społecznościowych czy na normalnych spotkaniach z ludźmi chcę wykrzyczeć, że to nie zaraża, że to się da. Nadal masz to życie. Bo ja mam zawsze wybór. Albo usiądę w pokoju i zacznę płakać i się poddam, albo będę coś sama z tym robiła. Masz blizny, to są twoje blizny. Fajnie mieć coś, co sprawia, że kurde, ale jestem inna, ale lubię. Bo jak dotknę swój kawałek nogi, czy dotknę swoje odstające ucho, czy duży nos, czy nierówne usta, czy duży brzuch, ja jestem sobą.
14 grudnia. Nie bójcie się spoglądać na mnie. Przecież wiem, że nie mam nogi, ale to nie wasza wina. To nie moja wina. To była moja świadoma decyzja. To spowodowało, że teraz jestem szczęśliwa jak nigdy dotąd. Podczas gdy wszyscy wokół mówili, amputacja już i teraz. Mój charakter i upór ze zwiększoną siłą odpowiadał nie. Ale gdy demony zjadły już cały mój zasób bólu i strachu, nadszedł czas, w którym sama powiedziałam dość. Pokażę demonom środkowy palec i nie dam się przydusić w ziemię. Lubię być kobietą, a teraz czuję się nią bardziej i mocniej niż kiedykolwiek. Ja nawet ubrałam krótką sukienkę, a nie zrobiłam tego przez tyle lat.
Ja po raz pierwszy raz w życiu ubrałam spodniczkę, ubrałam sukienkę. I mogę ubrać krótkie spodenki, bo nigdy tego nie robiłam, bo zawsze jak gdzieś wychodziłam, to ja miałam dosyć w pewnym momencie wytykania mnie palcami, że jaką masz oszpiconą nogę, ale po amputacji to ja mogę ubrać sobie wszystko. Mnie to cieszy, bo ja już tego nie ukryję. I mam różowe kule, tak. Musimy nadać koloru swojemu życiu, po prostu, bo to ma tak jak... Ty zwróciłaś na to uwagę i się uśmiechnęłaś, tak fajnie jak ludzie widzą, że coś nie jest szarością, nie jest przeciętne i nie jest do końca normalne, bo życie jest nienormalne i wtedy jest fajne. to z tego, że miałam nogę, o którą moi rodzice walczyli, o którą ja walczyłam, jeżeli ja z moim dzieckiem nie mogłam nigdy jeździć na rowerze. Uczyłam ją na stacjonarnym. Ale teraz wiem, że będę mogła przy protezie z nią po prostu wsiąść na ten rower i jechać. Jechać z nią na sankach wszędzie. I tego chcę. Laurka w pewnym momencie pytała mi się wiele razy, mami, czy nie żałujesz? Bo to nie masz tej nogi. Nie, nie żałuję. No i kiedyś mi powiedziała, że nauczyłam ją tego, że można walczyć dalej, że głowa musi chcieć. Jak głowa nie będzie chciała, to nic się w życiu nie uda. Naprawdę. Nie ma to, że marzę, że pragnę, że ktoś mi coś powie. Ja muszę sama chcieć.
17 marca. Zjadłam wstyd. Zjadłam strach. Wyciągnęłam najbardziej błyszczący strój kąpielowy. Nawet jeśli się boję, czy to się poślizgnąć, czy spojrzeń, to jest moje. Moja walka z własnymi demonami trwać będzie do ostatniej chwili. Już teraz to wiem, że w tej walce muszę do ringu stanąć sama i to zrobię. Dla niej. Dla córki. Nazywam się Karina Kończewska i nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa.